Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór, Panie Jerzy. Pan Jerzy Cichomski, sekretarz zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, jest dziś Państwa i moim gościem.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Będziemy rozmawiać o Lubelskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim, a raczej o tym, co dobrego proponuje tym, którzy zwracają się nie tylko o pomoc, ale także o radę, bo właściwie jesteście takim najważniejszym doradcą, przyjacielem, podmiotem, wsparciem od wielu, wielu lat.
Wsparciem głównie dla rodzin, bo powiedzmy sobie uczciwie, chory bardzo często nie jest nawet świadomy, że on jest chory.
No więc o to chodzi, żeby dotrzeć także z tą audycją, z tymi informacjami do Państwa. Nie tylko rodzin, ale także przyjaciół rodzin, bo te wiadomości mogą wesprzeć całe rodziny, zwłaszcza opiekunów. Ale o tym pewnie Pan za chwilę nam opowie.
Tak więc najczęściej chory jest zaopiekowany poprzez rodzinę i poprzez odpowiednie służby medyczne. Dostaje odpowiednie medykamenty. Jest z nim lepiej lub gorzej, jak w każdej chorobie, zwłaszcza w chorobach neurologicznych, to ten stan bywa bardzo różny. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że główną opieką należy objąć najbliższych, czyli rodziny opiekunów.
No i to jest to, o czym powinniśmy pamiętać i wiedzieć.
Tak. Powiedzmy również sobie uczciwie, że mamy do czynienia najczęściej z taką sytuacją, że któryś z członków rodziny jest wręcz skazany okolicznościami, sytuacją na opiekę nad chorym. Po prostu tak wychodzi. Ktoś mieszka blisko i musi się tym chorym zająć. Ale choroba jest z jednej strony straszna dla samego chorego, natomiast bardzo często obserwujemy coś, co się nazywa fachowo syndromem opiekuna, czyli to jest taki stan, kiedy najbliższy członek rodziny, który musi się opiekować chorym, w zasadzie skazany jest na tą opiekę praktycznie całodobową i następuje pewien proces takiego wypalenia się.
Wypalenia, zmęczenia, niemocy.
Przemęczenia, totalnego przemęczenia. Problem między innymi na przykład polega tak dosyć dziwnie na tym, że chory często zamienia dzień z nocą. Czyli w dzień sobie dosypia, w dzień jest taki mało aktywny i my jesteśmy nawet zadowoleni z tego, bo mamy troszeczkę więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Natomiast problem zaczyna się nocą, kiedy on zaczyna być aktywny, a my chcemy odpocząć. No i niestety nie za bardzo da się te rzeczy połączyć. Oczywiście trzeba jakoś tam próbować. Czyli w związku z tym, że opiekun jest skazany na ciągłą aktywność, musi ciągle wiedzieć, co się z tym jego podopiecznym
ciągle
dzieje.
Ciągle jest w gotowości.
Ciągle jest w gotowości. Bo na przykład ten chory, zupełnie nieświadomie, może próbować zrobić sobie herbatę, czyli próbuje postawić czajnik na gazie, zapalić gaz i okazuje się, że to mu zupełnie nie wychodzi. On nie potrafi już połączyć poprawnie wszystkich tych czynności i on zapala gaz w zupełnie nieodpowiednim miejscu.
Albo odkręca tylko gaz.
Tak, albo odkręca.
A zapala tylko zupełnie coś innego.
Dokładnie. W związku z czym czasami może być to niebezpieczne dla samego chorego czy najbliższego jego otoczenia. W związku z czym ta aktywność opiekuna i ciągłe obserwowanie, co się z nim dzieje, jest niezwykle ważne. No ale przecież musimy kiedyś odpoczywać.
Przynajmniej parę godzin snu.
W związku z czym przed ponad 20 laty w Lublinie powstała taka grupa inicjatywna osób, które miały chorych w swoich rodzinach. Jeszcze 20 parę lat temu była to choroba wstydliwa, ukrywana.
No ale każdy miał swoje doświadczenia.
Jakieś doświadczenia miał, ale bardzo często nawet nie umiał dobrze nazwać tej choroby, prawda? Było to jakieś utratę pamięci.
Demencja.
Demencja starcza i tak dalej. I na dobrą sprawę nie jest zbyt ważne, nie jest najważniejsze, żeby właściwie zdiagnozować tego pacjenta, tylko zapewnić mu właściwą ochronę. Czyli logistycznie w ramach rodziny zadbać o to, żeby ta opieka z jednej strony była w miarę precyzyjna, ale z drugiej strony nie wyczerpywała totalnie opiekunów, członków rodziny. Bo powiedzmy sobie, najczęściej mamy taką sytuację, że opiekunem jest najbliższy człowiek w rodzinie, czyli
mąż,
najczęściej
córka,
współmałżonek.
Tak, albo
a powiedzmy
dziecko.
Sobie, współmałżonek osoby 70-80-letniej jest najczęściej też starym człowiekiem.
I zmęczonym.
I na pewno też niecałkowicie sprawnym i niecałkowicie zdrowym. W związku z czym ta organizacja życia w rodzinie jest w zasadzie najważniejsza. I ta grupa inicjatywna, która 23 lata temu powstała w Lublinie, powstała głównie po to, żeby wymieniać między sobą doświadczenia, jak zorganizować sposób najbardziej poprawny sensowny tą opiekę, bo przecież są sytuacje w każdej rodzinie inne. Przecież niekiedy opiekunem może być, czy musi być na przykład pracujące dziecko.
No tak, o tym mówimy. Jest bliską rodziną, więc nie ma innego wyjścia.
Tak, i teraz musi on sobie w jakiś sposób zorganizować tak życie, żeby móc pracować zawodowo, bo musi, a równocześnie, żeby jakiś rodzaj opieki nad tym chorym był.
I mieć komfort i świadomość w sercu, że ta tak. mama czy ten ojciec jest zaopiekowany.
Tak, poruszyła pani taką bardzo delikatną nutę,
no, rzeczywistość.
Że czasami po śmierci, bo przecież umieramy, co prawda Alzheimer nie zabija, nie jest chorobą zabijającą, zabijają różne inne okoliczności
współistniejące.
Ale po śmierci takiego człowieka bardzo często pojawiają się takie myśli, czy ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby temu człowiekowi ostatnie lata jego życia uczynić znośne. Bo przecież mamy również tak skrajne przypadki, kiedy tego człowieka się zamyka.
A są takie przypadki do dziś.
Kiedy ten człowiek, włącza mu się na przykład telewizor. Ten telewizor, że tak powiem, chodzi, ale ten człowiek nie ma świadomości, co tam się dzieje. Bo jeżeli on już nie rozpoznaje najbliższych członków rodziny, a tak bardzo często w tych późnych etapach choroby mamy do czynienia, że nie rozpoznaje bliskich swoich, nie rozpoznaje nawet swojego oblicza w lustrze, no to co on rozumie z takiego włączonego telewizora? I on oczywiście przysypia w ciągu dnia przy tym włączonym telewizorze, a nocą zaczyna się horror, który objawia się tym, że po prostu pozostali członkowie rodziny praktycznie nie mogą wypoczywać. I stąd rola stowarzyszeń typu alzheimerowskiego w Polsce polega jakby dwutorowo na takich dwóch działaniach.
To bardzo ważne, o czym pan mówi, bo to jednocześnie jest misją waszego stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, która ma określone zadania, swoją misję, cele. I to jest jednocześnie to, czym jakby dzielicie się państwo z tymi, którzy potrzebują takiej wiedzy, wsparcia, podpowiedzi, pomocy.
I to są kolejne osoby, które z biegiem czasu, kiedy się pojawia choroba w rodzinie, one po prostu trafiają do naszego stowarzyszenia.
Do ośrodka.
Do naszego ośrodka i w sposób bardzo różny ta pomoc jest udzielana. Powiem tylko, że stowarzyszenie, Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie powołało do życia dwie placówki, które ja nazywam niepoprawnie może, ale nadal moim zdaniem jest to nazwa, która najbardziej oddaje sens tych placówek, Dom Dziennego Pobytu. One się nazywają fachowo Środowiskowy Dom Samopomocy.
Ale to jest bardzo dobra ta, powiedziałabym, pańska jakby zatwierdzona nazwa, ponieważ w czasie dnia w tym domu dziennego pobytu czy w Środowiskowym Domu Samopomocy aktywność tego człowieka chorego, podopiecznego ma szansę być uskuteczniona.
Tak, on ma zapewnioną opiekę, fachową opiekę, przez co najmniej 8 godzin, chociaż my praktycznie działamy przez 10 godzin, żeby można było na przykład przed swoją pracą zawodową dowieźć tego chorego i potem po zakończeniu swojej pracy bezpiecznie nie gnać na łeb, na szyję do domu dziennego pobytu po to, żeby go odebrać. Praktycznie działamy 10 godzin, oczywiście zdarzają się sytuacje awaryjne, kiedy zostajemy nieco dłużej, ale normalnie to jest 10 godzin pracy i wtedy ten chory jest po pierwsze poprawnie zaopiekowany poprzez fachową służbę, przygotowaną chociażby już przez wieloletnie doświadczenia. My mamy pracowników, którzy od początku, od niemalże 2000 roku pracują u nas. To są głównie pielęgniarki, ale też terapeuci. Staramy się, żeby temu naszemu choremu zabezpieczyć z jednej strony odpowiednie miejsce, czyli powiedzmy sobie ciepły pokój, w którym może przyjść, bezpiecznie posiedzieć, ale bardzo często ma miejsce sytuacja taka, której nawet nie jest świadomy ten nasz chory, a mianowicie terapia. On uczestniczy w terapii nawet nie wiedząc o tym.
No bo o to chodzi przecież w tej chorobie i waszych zadania,
w zasadzie tak, on nie ma wiedzieć, co się z nim, że tak powiem, dzieje. Bardzo często ta terapia jest wykorzystaniem komputera, o którym on nie ma zielonego pojęcia.
Ale się wydaje, zainteresował się tym.
Dostaje joystick, bardzo szybko ci nasi podopieczni łapią, o co chodzi, wykonują odpowiednie testy, bo między innymi w opiece nad tym chorym zależy nam, żeby właściwie zdiagnozować ten etap tej choroby. Jak zawsze wydziela się takie trzy etapy. Wstępny, główny, taki zasadniczy i etap końcowy.
Żeby jak najdłużej ten chory mógł być na tym wstępnym, daj Boże,
etapie. Na tym pierwszym etapie, żeby jakość jego życia była jak najlepsza. W związku z czym ta terapia ma służyć przede wszystkim pobudzenie tego człowieka do wysiłku intelektualnego. Mhm. I można to robić w bardzo różne sposoby. Między innymi próbowaliśmy robić poprzez naukę języków obcych. Nauka języka obcego w sposób niezwykle aktywny pobudza mózg do działania. A tu chodzi o to, żeby te zanikające połączenia...
Jeszcze podtrzymać.
Żeby podtrzymać...
Do pracy, zmobilizować.
Mózg de facto regeneruje się do końca dni naszych. W związku z czym, jeżeli...
Warto zainwestować w takie ćwiczenia.
Zdecydowanie. Przychodzą do naszych obiektów, do obiektów Stowarzyszenia Alzheimerowskiego ludzie, którzy nie spędzają 8 czy tam paru godzin w ramach opieki, tylko przychodzą, żeby uczestniczyć aktywnie w takiej formie
zajęcia.
Terapii komputerowej, prawda? Między innymi terapii komputerowej, żeby mają tą świadomość, że podtrzymanie tych wszystkich funkcji mózgu jest niezwykle dla niego istotne, bo tu podtrzymujemy ten wstępny etap choroby. Powiem tylko, że tak się zastanawiam, co w umysłach tych ludzi musi się dziać, kiedy on ma świadomość, że on już jest chory, że on wymaga terapii.
Ale że jeszcze panuje nad tym, że jeszcze ma prawo zdecydować,
tak,
że jeszcze może poddać się właśnie takim, a nie innym zabiegom terapeutycznym, że robi to świadomie. To jest bardzo ważne,
tak,
panie Jerzy.
Ale pewnie to jest dosyć trudne, żeby...
Na pewno jest trudne.
Ale to tak jak z wieloma chorobami, zwłaszcza chorobami, które zabijają niestety. Natomiast całe szczęście, że poprzez tą taką aktywność potrafimy maksymalnie przedłużyć ten pierwszy etap choroby, kiedy nasz podopieczny jest całkowicie aktywny. Być może jego wszystkie funkcje, nie wszystkie funkcje życiowe są całkowicie poprawne. On oczywiście przede wszystkim zapomina, nie? Bo podstawową tą cechą tej choroby to jest demencja, czyli zapominamy, gdzie położyliśmy klucze, gdzie są okulary i tak dalej.
Albo wkładamy klucze do piekarnika.
Tak, ale czasami są prześmieszne rzeczy. Na przykład chory zapomina, że jadł. W związku z czym niektórzy chcą jeść bez przerwy, zjadł, zapomniał, chce jeść. A inni nie chcą jeść, prawda?
Bo wydaje im się, że...
Że on najadł już się, prawda? Nie pamięta tego.
Tak, na ten temat moglibyśmy bardzo długo o samych objawach, o samych takich symptomach, które powinny zwrócić uwagę otoczenia. Powiedział pan, panie Jerzy, o tym jakby takim drogowskazie dla rodzin, żeby pomyśleć o opiekunie, o sobie najbliższym. Wszystkie te informacje, całą tę wiedzę otrzymują rodziny, korzystając z propozycji Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, z oferty, z najróżniejszych programów, które są realizowane. Ale ja, patrząc na zegar, chciałabym jeszcze o jedną bardzo ważną kwestię zapytać pana, korzystając z obecności, bo kiedy mówimy o tym, co dobrego, także dla tych, którzy na szczęście nie są w grupie jeszcze, czy jeszcze nie są, że tak powiem, zainteresowani konkretną terapią, ale mają wątpliwość.
Tak.
Czy przypadkiem coś się z nimi złego nie dzieje? Czyli poszukują miejsca, gdzie mogliby sprawdzić kondycję swojego mózgu, swoje zdrowie. I państwo tu też idziecie z pomocą,
tak, wychodzimy naprzeciw,
z ofertą.
Wychodzimy naprzeciw takiej potrzebie, bo przecież kłopoty z pamięcią zdarzają się każdemu z nas.
I to w różnym wieku.
Zupełnie młodzi ludzie nie pamiętają, gdzie położyli kluczyki.
Jasne.
Gdzie zaparkował samochód, a one są podobne do siebie. W związku z czym może powstać również taka myśl, może jestem chory. I jeżeli pewne symptomy są zbyt częste, zwłaszcza jeśli członkowie rodziny nam sygnalizują, że coś może z twoją pamięcią jest nie tak, przebadaj się. Robimy coś, co się nazywa fachowo badaniami przesiewowymi, czyli próbujemy wyłapać te bardzo wczesne etapy choroby, kiedy już są pewne objawy, ale to jest ten zupełnie wczesny etap.
Czyli są bardzo rzadko albo takie niemal niezauważalne dla otoczenia.
Niemal niezauważalne. Nie oszukujmy się, ten proces starzenia się i proces demencji wynikający z procesu starzenia jest procesem takim ciągłym, stosunkowo powolnym. Ale jeżeli wyłapiemy jakieś objawy, które już nas niepokoją, to lepiej zwrócić się do odpowiednich fachowców, między innymi do Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Można do nas zadzwonić. Telefony do nas można znaleźć w internecie,
na stronie internetowej
Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Można zadzwonić i umówić się na badania przesiewowe, które są całkowicie bezpłatne, ale które potrafią wyłapać te pierwsze objawy, które mogą wskazywać, nie muszą. Więc jeżeli otrzymamy jakąś wstępną diagnozę, że coś z naszą pamięcią jest nie tak, to jeszcze nie zamartwiajmy się, że to jest już Alzheimer i czeka mnie straszny koniec, ale zrób wszystko, żeby po pierwsze jak najwcześniej wyłapać pewne objawy i rozpocząć również leczenie. Bo leczenie to takie prawdziwe, łykanie, krótko mówiąc, tabletek. W medycynie postęp jest ogromny. Co prawda w chorobach tych neurodegeneracyjnych no nie wymyślono jak na razie cudownej tabletki, która te dziury w mózgu, które fizycznie powstają w naszym umyśle i powodują to, nie przeskakują, nie następują odpowiednie połączenia, w związku z czym chory na przykład przestaje rozróżniać członków rodziny i tak dalej. W związku z czym na obecnym etapie medycyny nie ma tej cudownej tabletki.
Jeszcze.
Ale jeszcze, dobrze, tak, dobrze powiedziane, bo cały czas zwłaszcza wielkie koncerny farmaceutyczne pracują nad tym. Powiedzmy sobie uczciwie, jest to choroba, która dotyka coraz większą liczbę osób. Dotyka najprostszych ludzi
Bardzo demokratyczna.
Bardzo demokratyczna choroba, nie wybiera sobie. I dlatego z całą pewnością można liczyć, że prędzej czy później, a może nawet prędzej, pandemia nam pokazała, że w odpowiednich warunkach bardzo szybko można dojść do pewnych stosunkowo dobrych osiągnięć. I liczymy na to, że również na Alzheimera, ale to nie tylko na Alzheimera, bo tych chorób neurodegeneracyjnych jest stosunkowo dużo, znajdzie się jakaś tabletka, która no, na pewno nie uzdrowi tego człowieka, ale w jakimś sensie
wyhamuje
jego proces chorobowy.
Natomiast warto, jeśli ktoś taką decyzję o badaniu przesiewowym podejmie, umówi się i spotka się ze specjalistami, zrobi sobie ten test, znaczy tak. Podda się temu badaniu. Tak. To jest jeden niewymierny, bardzo ważny element tej decyzji, taki powiedziałam pozytywny dla nas samych, to, że mamy świadomość i wiemy. Jeśli w istocie coś się dzieje i jest na rzeczy, no to wówczas zatrzymanie tego wstępnego etapu chorobowego.
Przedłużenie go jak
najbardziej. Przedłużenie, czyli uczestnictwo w zajęciach jest jak najbardziej konieczne. Albo spokojnie pójdę do domu pomyślę o tym, by rozwiązywać jednak krzyżówki i jakoś tam dbać o siebie.
Tak, niekoniecznie musimy się poddać jakiejś takiej fachowej terapii, bo jeżeli tylko zmusimy swój mózg do większego wysiłku, różnymi metodami, ucząc się obcych języków, ale nie tylko tą metodą, to będzie tylko z korzyścią dla nas, nawet jeżeli jesteśmy zdrowi i jeszcze Alzheimer jest dosyć daleko od nas.
Panie Jerzy, ja chciałabym jeszcze zapytać o to, co jest istotne dla naszych słuchaczy, kiedy o tej porze włączają radio. Bo wszystkie informacje związane także z numerem KRS i innymi formami, w których mogliby służyć w jakiejś formie dla państwa. Jesteście organizacją pożytku publicznego. Tak. Każdy dar jest darem na miarę serca. I tu przyjaciół nie brakuje, ale im ich więcej, tym jest milej.
Tak. Poruszyła pani ważny element, dlatego że oczywiście jesteśmy organizacją, która powiedzmy żyje z ludzkiej dobroci. A niekiedy pojawiają się takie rozwiązania, w których wymagany jest tak zwany wkład własny. Mhm. Czyli różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia muszą mieć pewien wkład własny, własne pieniążki, żeby uzyskać dofinansowanie. Jak go nie mają,
jak wiadomo, słuchacze są świadomi.
Tak.
A?
W związku z czym, jeżeli na przykład przy rozliczaniu swojego osobistego podatku odliczymy ten 1%, wskażemy Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie jako to miejsce, gdzie chcemy ten 1% podarować, to będziemy niezwykle szczęśliwi i będziemy wdzięczni.
Bardzo dziękujemy. Pan Jerzy Cichomski, sekretarz zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, był dziś państwa i naszym gościem. Spokojnej
nocy. Dziękuję. Pięknie. Dobranoc.